każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Pogodny sobotni poranek, Daniel Rutkowski, dzień dobry. Skoro sobota i dziesiąta na zegarach, to czas na gorzowskich polityków na antenie Radia Gorzów. Z drugiej strony linii telefonicznej Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość, gorzowski radny. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa, witam kolegę radnego.
A kolega radny, który czeka, to Radosław Wróblewski. Witam pana, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam również pana redaktora i kolegę radnego, a przede wszystkim witam słuchaczy.
Dzień dobry. Jeśli chodzi o drugą część naszego programu, bo państwo wiedzą, nasi słuchacze, również program jest podzielony na dwie części. No jeszcze w takim systemie mamy nadzieję na spotkania w naszym studio już niebawem. W drugiej części naszego programu Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, oraz Maciej Buszkiewicz, szef SLD w Gorzowie. Ale tematy oczywiście te same. Zaczynamy oczywiście od tematu tygodnia, który rozbierzemy na różne wątki. Mówimy o Funduszu Odbudowy. Było głosowanie, odbyło się w Sejmie. Sejm przegłosował przyjęcie rządowego projektu ustawy w sprawie, tak to się dokładnie nazywa, ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. Głosowało 456 posłów, przypomnę. Za przyjęciem ustawy było 290 z nich, wstrzymało się 133, a przeciw było 33. W klubie PiS za ustawą głosowało 211 posłów, a przeciw było 20. Jeśli chodzi o głosowanie, to ciekawostka, czy najważniejszy fakt, to, że Lewica poparła fundusz, Platforma Obywatelska wstrzymała się od głosowania w tak dużym, można powiedzieć o tym w dużym skrócie. Czy jeśli chodzi o samo głosowanie, panowie jesteście zaskoczeni, czy głosowanie pokazuje może nowe przewartościowanie na scenie politycznej? Jak to wszystko ocenić? Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Głosowanie pokazuje, że zwyciężyła polska racja stanu, a nie partykularne interesy poszczególnych partii politycznych. Widzimy na przykładzie historii poparcia dla tego głosowania, że na początku przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił, że bezwzględnie trzeba przyjąć tą decyzję o ratyfikacji. Następnie tuż przed tym głosowaniem mówił, że trzeba zagłosować przeciwko. Motywowane było to próbą obalenia rządu, a ostatecznie Platforma Obywatelska się wstrzymała, więc chyba w gruncie rzeczy nie miała jakiegoś ustalonego, jasnego punktu widzenia i pomyliła interes partii z interesem Polski, co tu dużo mówić.
Jak duży to interes, powiedzmy sobie to w cyfrach, w liczbach, 770 miliardów złotych w ciągu kilku lat ma wpłynąć do naszego kraju. Mówi się, jeśli chodzi o nasze województwo, o 15 miliardach. Radosław Wróblewski, najpierw właśnie to głosowanie. Zgadza się pan z swoimi kolegami z Platformy Obywatelskiej, z parlamentarzystami, jeśli chodzi o głosowanie?
Tak, ja tą decyzję rozumiem, ja tą decyzję też wspieram. Ta decyzja nie jest tylko i wyłącznie takim czymś, co wymyślili sobie moi koledzy w parlamencie. Ta decyzja jest warunkowana tym, co tak naprawdę wynikało już od wielu miesięcy i związane jest przede wszystkim ze sposobem realizacji, praktycznym sposobem realizacji wykorzystania tychże to środków, które przynosi Fundusz Odbudowy. Ja powiem tak, Platforma Obywatelska na poziomie Parlamentu Europejskiego jak najbardziej dbała o to, żeby ten budżet dla Polski był korzystny, głosowała za budżetem unijnym w nowej perspektywie, głosowała tak samo za tymi instrumentami, które są obok budżetu unijnego, a związane są z likwidowaniem tych wszystkich negatywnych skutków wynikających z pandemii.
To prawda, natomiast ale blokujecie te reformy kraju, etapie polskim.
To absolutnie nie ma pan racji w tym momencie. Mm-hmm. Tu nie stopujemy żadnych reform na poziomie kraju. Proszę zauważyć, że w parlamencie był w tym momencie głosowany nie krajowy plan odbudowy, który był dokumentem powstałym na poziomie rządu i to rząd był zobowiązany do przesłania go do Komisji Europejskiej. Natomiast myśmy mówili o właśnie tym podstawowym funduszu odbudowy. Natomiast to, co się stało, to jest następująca sytuacja. O ile parę miesięcy temu PSL i Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska wysuwały pewnego rodzaju postulaty związane z większą otwartością, przejrzystością co do sposobu zagospodarowania, wydatkowania tych środków i uzależniały te ugrupowania właśnie poparcie dla Funduszu Odbudowy w Sejmie od właśnie uwzględnienia tego mechanizmu gwarancji transparentnego, sprawiedliwego podziału środków od strony rządowej. O tyle w tym momencie okazało się, że jedna z części opozycji, znaczy tu chodzi o lewicę, w tym momencie przeprowadziła jak gdyby własne negocjacje z stroną rządową i poparła, no dla mnie trochę tak na wyrost.
No i to teraz lewica może powiedzieć, my poparliśmy, Platforma Obywatelska nie poparła, niemal 2/3 badanych, ciekawy wynik sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej.
Panie redaktorze.
Ja może tylko dokończę, dobrze? Ja tylko dorzucę ten argument. Niemal 2/3 badanych uważa, że opozycja powinna poprzeć ratyfikację unijnego funduszu odbudowy. Wysłaliście sygnał dla Polaków niezrozumiały, mówiąc krótko.
Znaczy, no,
już za chwileczkę Tomasz Szafalski.
Powiem tak, my się z tego jak gdyby my od razu mówiliśmy, jakie jest nasze stanowisko. My będziemy przed ludźmi to tłumaczyć i będziemy pokazywać, dlaczego było takie nasze stanowisko. Ja bym, panie redaktorze, zastanowił się nad inną rzeczą. Dlaczego my nie dyskutujemy nad tym, że partia pana Ziobry, ministra w tym momencie w rządzie koalicyjnym prawicy, w tym momencie całkowicie się wycofała i nie poparła tegoż to funduszu i nie głosowała za.
Czyli jesteście
tak
razem.
Więc tak naprawdę, no nie bądźmy w tym momencie tutaj hipokrytami, nie bądźmy też śmieszni. Jeżeli powiedzmy, my mówiliśmy od początku, jakie też powinny zostać spełnione warunki, uważam, że takie warunki mieliśmy prawo stawiać i mieliśmy możliwość nad nimi głosowania. Przypomnę też, był projekt ustawy gwarancyjnej.
I tu postawmy przecinek, dobrze?
Dajmy... A w tym momencie milczymy nad tym, że partia koalicji rządzącej w tym momencie robi sobie co chce i mówi nie i nad tym przechodzimy do porządku dziennego.
Za chwilę wrócimy do pana.
Tomasz Szafalski, Prawo i Sprawiedliwość. Ja podziwiam figury gimnastyczne, które wykonuje mój kolega, żeby uciec od tego tematu, dlaczego partia, która uważa się za proeuropejską, próbowała zablokować ratyfikację w polskim parlamencie, blokując tym samym ratyfikację tego budżetu w Europie. I tutaj, proszę państwa, no nie wystarczy wrzucić w profilówkę na Facebooku flagi Unii Europejskiej, tylko czynami do tego trzeba doprowadzić. No nie sprowadzajmy tutaj tej dyskusji tak ważnej o 770 miliardach złotych dla Polski do tego, czy pan Ziobro głosował za tym, czy nie, bo tutaj jest najistotniejsze, dlaczego proeuropejska partia, za jaką się ma Platforma Obywatelska, głosowała przeciwko, a głosowała ze względu na swoje partykularne, partyjne interesy. I to w zasadzie kończy dyskusję.
No dobrze, ale to też pokazuje... Już za chwileczkę, ale jeszcze pytanie w stronę koalicji rządzącej. Tutaj też pokazuje napięcia samej koalicji to głosowanie.
No oczywiście. No, nie od dzisiaj wiadomo, że Zjednoczona Prawica ściąga środowiska o różnych poglądach i nikt tego przecież nie ukrywa, że są bardziej konserwatywne, nieco bardziej liberalne oraz jest część mocno socjalna, więc można było się tego spodziewać, że nikt nie łamał specjalnie kręgosłupów. Myślę, że to bardziej nastąpiło w Platformie Obywatelskiej, gdzie wielu posłów z pewnością chciało poprzeć taki projekt, który jest po prostu dobry dla Polski, ale tutaj no wygrało partyjniactwo.
W drugiej części naszego programu. Dobrze, proszę bardzo, Radosław Brudelski.
Króciutko, to znaczy ja cieszę się, że kolega zauważa, że ja tłumaczę racjonalnie, nie wykonuję żadnych figur gimnastycznych, siedzę spokojnie na fotelu w swoim pokoju. To po pierwsze. Po drugie, otóż szanowny panie kolego, ja tylko powiem jedno. To nie jest tak, że to głosowanie tylko tu i teraz robione decydowałoby o wszystkim i jeżeli by się nie odbyło teraz, spowodowałoby zatrzymanie całego procesu. Przypomnę, że jest jeszcze wiele krajów, które nie przeprowadziły takiego głosowania. Procedura jest w toku. Przypomnę też i prostuję tu wypowiedź kolegi Rafalskiego. Myśmy się nie przeciwstawili, myśmy się wstrzymali w tym głosowaniu. I chciałbym powiedzieć, jeżeli już kolega ma zarzuty do nas i do naszej postawy, co do tak zwanej określonej przez kolegę tutaj polskiej racji stanu, to ja bym prosił, żeby te zarzuty w pierwszej kolejności kierować do kolegów od pana Ziobry, a nie do nas. My rozumiemy polską rację stanu, my wiemy, na czym polega polska racja stanu. My tylko i wyłącznie proponowaliśmy poważnie, nie tylko my, także PSL, także Lewica. W tym momencie, co prawda, poparła, dała jak gdyby tutaj zielone światło dla tych rozwiązań. Czekamy, powiedzmy, czy Lewica stanie się przystawką, tak jak wiele innych partii Prawa i Sprawiedliwości. Czas to po prostu pokaże.
W tej części naszego programu nie ma... Dobrze, za chwileczkę, bo... Okej, dobrze, ale...
jeszcze głosowanie w Senacie. W Senacie na tym.
I mówi się o poprawkach, które złoży Platforma Obywatelska. Mamy kłopoty.
Mamy szansę naprawić to, co zostało zepsute w Sejmie.
Dobrze. Mam prośbę do pana Tomasza Rafalskiego. Jeśli moglibyśmy popracować nad zasięgiem telefonu komórkowego, może troszeczkę w innym miejscu, bo tak. przez moment mieliśmy urwany sygnał. A propos Lewicy, której nie ma w tej części naszego programu, będzie przedstawiciel w drugiej i też poznamy argumenty, ale no bądźmy tutaj, dorzućmy pełni argumentów, więc przedstawiciele Lewicy cieszą się przede wszystkim, jak podkreślają, z wynegocjowanych 850 milionów euro na wsparcie szpitali powiatowych. Ponadto 30% z KPO ma trafić, według porozumienia Lewica, Prawo i Sprawiedliwość, 30% z KPO trafi do samorządów. To jest taka jedna jeden z ważniejszych argumentów. I ważnym punktem wypracowanej zgody też według Lewicy jest 300 milionów euro, które w ramach Krajowego Planu Odbudowy trafi na wsparcie dla branży gastronomicznej i hotelarskiej. Tutaj chodziło o te szczegóły. Tomasz Rafalski, proszę bardzo.
No to są słuszne postulaty. Jeżeli udało się tutaj nam porozumieć, tutaj nie było jakiegoś sprzeciwu. Najważniejsza jest Polska. I jeżeli można się porozumieć ponad podziałami, no to dlaczego nie? Dlaczego ciągle walczyć tylko ze sobą? Dlaczego nie można po prostu współpracować? Dlaczego ciągle trzeba kombinować, jak kogoś zrzucić ze stołka? Można zrobić coś wspólnie na Polskę, i to w tym nic złego.
Dobrze, ale samorządy mówią tak, samorządy i biznes postulują, by w Krajowym Planie Odbudowy zwiększyć udział instrumentów bezzwrotnych, a nie pożyczek. Samorządowcy przeanalizowali propozycje i mówią, większość jednak to będą pożyczki, które będziemy musieli oddać, aczkolwiek okazuje się, że być może są to pożyczki bezzwrotne. Natomiast takiej pewności dzisiaj nie ma.
No, jeżeli nie ma i właśnie dyskutujemy, że być może jest tak, a będzie jeszcze inaczej, no to stawiamy jeszcze kropki w tej dyskusji, nie krytykujmy wszystkiego. Większość parlamentarna porozumiała się co do fundamentalnej rzeczy, jaką jest ratyfikacja o decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej. No, w tej chwili pewno trwać prace nad tym, żeby miało to jak najlepszy i jak najbardziej korzystny kształt dla Polski. Te pieniądze, te fundusze to przecież są nowe drogi, chodniki, żłobki, przedszkola, przychodnie lekarskie, centra kultury, sportu. To są olbrzymie inwestycje także w nowe technologie i duże inwestycje transportowe w Polsce. Tak? Więc to dotknie wszelkich dziedzin życia Polaków, nie tylko przedsiębiorców i samorządowców, ale każdego jednego Polaka.
To wyprzedził pan moje pytanie właśnie, na co powinny być przeznaczone te środki. Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Ja powiem tak, ja bym tak tutaj inflant nie rozdawał, że nagle poprzez te pieniądze zabezpieczymy wszystkie potrzeby. Głos samorządu jest bardzo ważny, istotny i myśmy też wsłuchiwali się w ten głos. To też, panie redaktorze, warto by było w tym momencie zastanowić się, o której wersji na przykład KPO rozmawiamy, bo to, że przegłosowano Fundusz Odbudowy, to jak gdyby jest jedna rzecz, ale my mówimy teraz i pan redaktor też pyta o to, co jest właśnie wpisane w KPO. I tutaj mamy jak gdyby rzeczywiście Dziennik Gazeta Prawda, Gazeta Prawna 6 maja podała taką informację, że wersja KPO z 30 kwietnia przesłana do Komisji Europejskiej różni się od tej wersji z 28 kwietnia. Ja zachęcam, żebyście państwo te prawie 500 stron przeczytali. Nie, na stronie właśnie rządowej znajduje się ten dokument. I faktycznie jest kwestia tego typu. Jeżeli mówimy o pieniądzach dla samorządu, ponad połowa z tych pieniędzy pieniędzy ma być udzielana na zasadzie pożyczek. Chociażby, proszę Państwa, na takie rzeczy jak transport szynowy, który przecież samorząd ma dać na to pożyczki, a wiemy, że on jest po prostu wszędzie deficytowy. Zdecydowanie w lepszej sytuacji postawił się rząd i jak gdyby inwestycje, które mają być realizowane przez niego, bo prawie 80% ma być środków z tak zwanych grantów. Też jest dyskusja w tym momencie, która z tych wersji KPO tak naprawdę jest, bo ta wersja, która poszła do Komisji Europejskiej, jest bardziej już taka miękka, ale rzekomo, powiedzmy, ma to posłużyć do lepszych negocjacji. To, co pan redaktor, znaczy pożyczki są, nie są bezzwrotne, znaczy pożyczki są, zawsze trzeba zwracać, tylko jest kwestia na przykład, czy te pożyczki będą w tym momencie dane przez Komisję Europejską i w tym momencie będą grantowane na przykład na kraje członkowskie. Natomiast wiecie państwo, no mówię o szpitalach powiatowych, powiem tak, to jest kwestia bardzo istotna, bardzo ważna. Ja przypomnę, że między innymi tutaj w formie pożyczki 150 milionów euro w tym dokumencie, który wisi na stronach rządowych, jest przypisane, ale są też takie ciekawostki, jak na przykład właśnie granty na kwestię dotyczącą reformy służby zdrowia, a więc profesjonalizacja poprzez centralizowany nadzór, powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, która ma zająć się rozwojem szpitali i restrukturyzacją, oddłużanie przejmowanych szpitali, tworzenie centrum usług wspólnych dla szpitali, reorganizacja szpitali. Mhm. A więc mamy jak gdyby tu rzeczywiście zupełnie inny cel, który w tym momencie oznacza, że szpitale od samorządów na przykład będą przejmowane przez rząd. Więc no, tych pytań jest bardzo dużo. No, ja powiem tak, samorządowcy także analizowali tą KPO i na przykład Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich. No nigdzie tutaj jak gdyby nie ma takiego pozytywnego wydźwięku co do właśnie sposobu podziału.
Czyli bardziej pytania, może nie chodzi o pozytywny czy negatywny, tylko są dopytywania, bo jest to świeża materia.
To są oceny, które mówią, że co budzi to niepokój, budzi to też protest, niezadowolenie ze sposobu tego podziału, a nawet jak są te pieniądze, to proporcje pożyczki w tym momencie do grantu. I o tym w tym momencie, ja tylko powiem tak, jeszcze jest Senat, ale przed nami będzie też cała procedura związana z przygotowaniem właśnie ustawy wdrożeniowej.
Ale czy w Senacie przygotuje Platforma poprawki? Ostatnie zdanie, czy przygotuje poprawki, czy
na pewno tak,
będzie głosować przeciw.
Takie zapowiedzi już padły, więc na pewno będzie to procedowane.
Więc będziemy wracać do tego. Tomasz Rafalski, proszę bardzo. I bardziej chciałbym teraz zapytać o to, jak w regionie powinny być te środki wykorzystane. Czy panowie widzicie tutaj potrzeby, które są bezsporne?
Jak w regionie powinny zostać wykorzystane? Oprócz tych rzeczy, o których ja mówiłem, pieniędzy, które trafią do samorządów, pieniędzy, które pójdą na nasze takie codzienne wydatki jakby państwowe, drogi, chodniki, żłobki czy przedszkola. Myślę o dużych inwestycjach tutaj w regionie. Najbliższą mojemu sercu i taką chyba najbardziej rozwojową dla naszej okolicy byłaby budowa, w zasadzie powstanie trasy wodnej E70, w którym Gorzów odgrywałby rolę hubu transportowego, przeładunkowego. To by był chyba przełomowa decyzja inwestycyjna w skali miasta i mogłaby zmienić oblicze miasta na wiele, wiele lat. Więc no, gdyby udało się, ale to powiedzmy sobie szczerze, jest to gigantyczna inwestycja.
Jest to w planach rozwoju miasta. Jest to w planach rozwoju miasta, w strategii, która powstaje do 2030 roku, ale to musi być połączone z wielkimi inwestycjami krajowymi. Rzeka musi być udrożniona, prawda?
Ta decyzja na szczeblach rządowych i Gorzów tutaj przeforsuje swoją kandydaturę, bo są, nie oszukujmy się, są różne koncepcje tego. To by było chyba najbardziej korzystne dla miasta, więc za to najbardziej trzymam się.
Rada Sawor-Bleski?
Ja chciałbym zapytać, a gdzie kolega znalazł w tym momencie w KPO kwestię dotyczącą dróg? Bo tak jakbyśmy sobie przeanalizowali, to mamy w tym momencie zieloną, inteligentną mobilność, odporność, konkurencyjność gospodarki, zieloną energię, zmniejszanie energochłonności, transformację cyfrową i kwestia dostępności, jakości systemu ochrony zdrowia. Więc to prosiłbym ewentualnie o wskazanie, w którym miejscu znajdują się kwestie dotyczące właśnie chociażby inwestycji tych pieniędzy, które są, tak jak mówię, pieniędzy z migdącymi obok źródeł finansowania inwestycji w kraju członkowskim, jakim jest Polska, z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Mm. Więc to jest pierwsze pytanie, ale nie oczekuję odpowiedzi w tym momencie. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie pana redaktora, no to powiem tak, no, jeżeli weźmiemy pod uwagę lekturę KPO, to w tym momencie tam nie ma zapisów, które są związane, jakiego rodzaju projekty będą realizowane w jakim na przykład regionie. Tego nie ma po prostu, więc w tym momencie poruszamy się w tych pięciu obszarach, które tutaj też wskazałem i w tych obszarach te projekty będą realizowane. Natomiast co konkretnie, jak i gdzie, no to tak naprawdę, jeżeli już pan redaktor tu zauważył, mhm, i wcześniej mówiliśmy, że gdzieś powiedzmy 30% tych środków ma być na samorządy, a reszta w tym momencie na przedsiębiorców i po stronie rządowej, no to tak naprawdę trudno tutaj mówić, co konkretnie będzie na dzień dzisiejszy realizowane w naszym regionie.
Tomasz Szafacki, ad vocem, tak? Bo tutaj padło pytanie.
Rozmawiamy hipotetycznie. Tak. No oczywiście, że nie zapadły decyzje, cały ten proces jeszcze trwa i będą i zmiany prawne, i zmiany inwestycyjne. No my tylko w tej chwili, no tak brzydko mówiąc, możemy sobie gdybać, więc dlatego warto chociaż wspomnieć, co by było najbardziej ważne dla naszego regionu i dla miasta.
Jak zrozumiałem pana redaktora Rutkowskiego, odnosił się tylko i wyłącznie właśnie do Funduszu Odbudowy, do KPO i o tym mieliśmy mówić. Dobrze, jeżeli już mamy hipotetycznie mówić, to też podkreślę to, że także padały głosy, że wpisanie chociażby inwestycji komunalnych, czyli mieszkania komunalne wielorodzinne, a więc te tak zwane mieszkania, budowa takich mieszkań, przez niektórych także była specjalistów, ekspertów negowana, że tego w tym momencie z poziomu Funduszu Odbudowy nie będzie można realizować. Niektórzy mówią, że tak, KPO to zawiera, Komisja Europejska ten dokument w tym momencie będzie oceniać, zobaczymy jak...
Analizować, dobrze. W każdym razie będą różnego rodzaju...
Nie rozmawiajmy hipotetycznie, opierajmy się na dokumentach i faktach z nich wynikających i zapisach.
Chciałem poznać tylko opinię polityków naszych lokalnych. Gdzie są duże potrzeby? Gdzie można byłoby spożytkować duże środki, jeśli chodzi o...
Wszędzie, tak. Mielibyśmy nie rozmawiać hipotetycznie, tak, nic nie zakładać, to w ogóle nasze rozmowy byłyby zbędne, ponieważ dotyczą częstokroć one przyszłości.
Tworzymy scenariusze.
Ja nie znam przyszłości, dobrze. Więc ta rozmowa może być tylko hipotetyczna, okay, jeżeli mówimy o przyszłych inwestycjach i o tym, jaki będzie wygląd ostateczny KPO.
To ja hipotetycznie zapytam teraz o to,
wygląd
co się może wydarzyć.
KPO już potwierdził, panowie? Go, który powiedział, że dyskusja nad KPO jest zamknięta.
Panowie, ale szczegóły będą dopracowywane. Teraz przejdźmy do... Właśnie, dalej, hipotez. Co się może wydarzyć na scenie politycznej po tych głosowaniach? Czy mamy tutaj pewnego rodzaju przewartościowania? Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, 34% badanych zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę, 23% na Polskę 2050, KO poparłoby 16%, a po 10% oddałoby głos na Lewicę i Konfederację. Tak wynika z sondażu dla wpolityce.pl. O tym też mówiliśmy w minionym tygodniu. Słyszymy o tarciach w Platformie Obywatelskiej. Zapytam od razu, oddam głos Platformie Obywatelskiej. Czy to prawda? Mówi się o przyszłości przewodniczącego Borysa Budki. Czy jest zagrożona na fotelu przewodniczącego, czy nie? Co dalej z koalicją? Czy w ogóle jest wspólny front teraz na opozycji? Radosław Wróblewski.
Jeśli chodzi o Platformę, jako członek Platformy w mieście Gorzowie Wielkopolskim, nie widzę w tym momencie dyskusji, która by dotyczyła przyszłości partii w kontekście jej przewodniczącego. To po pierwsze. Oczywiście jakieś tam gdzieś różnice zdań, poglądów były, są i będą, to jest zrozumiałe. W partii demokratycznej jest to wręcz naturalne i dobrze, mile widziane tak naprawdę. Natomiast nie wiem, no oczywiście różnie można to odbierać na zewnątrz, ale bez przesady. Koalicja Obywatelska również trwa. Tutaj też ja nie widzę na razie zagrożeń, patrząc przez pryzmat członka Platformy Gorzowa Wielkopolskiego. Natomiast oczywiście no, doszło do jakiegoś tutaj takiego kursu w tym momencie ze strony Lewicy, która jak gdyby, no niektórzy mówią, że się wyłamała w tym momencie z opozycji, ale też no widocznie taki kierunek Lewica chce przyjąć, taki kierunek działania, myślenia chce przyjąć. Mnie to też do końca tak nie dziwi, bo w momencie, kiedy bardziej widzieliśmy polityków lewicy, takich jak Robert Biedroń czy Adrian Zandberg, właśnie w ostatnich dniach, tygodniach, i ich głosy, to mnie to nie dziwi. Ja też obserwuję, też jestem tego zdania, że na przykład takie właśnie osoby, o których tu wspomniałem, zwłaszcza osoba pana Zandberga, one są czasami bardziej na lewo od tej lewicy, która jest dzisiaj i one chyba nadają teraz w tym momencie ton w lewicy, albo będą niedługo nadawać większy ton w lewicy.
Ale to pokazuje, że nie będzie wspólnego frontu na opozycji.
Znaczy, to wie pan, to jest zastanawiające, ponieważ rzeczywiście pod względem na przykład rozwiązań socjalnych, to tutaj jest wspólny mianownik między częścią lewicy, a Prawem i Sprawiedliwością. Ewidentnie. Pewne myślenie właśnie o wzmocnionej roli państwa w prawie we wszystkich sferach życia publicznego. Kwestia dotycząca centralizacji. Ja jestem ciekaw, jak właśnie lewica zachowa się, kiedy będzie na przykład głosowanie w Sejmie będzie dotyczyć właśnie centralizacji służby zdrowia, szpitali w Polsce. Natomiast też wiem, że lewica na pewno nie godzi się na to, co robi PiS w sferze właśnie praworządności, konstytucji, praw człowieka, obywatela.
I tu dalej widzicie wspólny mianownik do współpracy, tak?
Natomiast jedno jest pewne, że jest to jakiś też przyczynek do tego, że ktoś powiedzmy uznał, i to politycy lewicy często dzisiaj powtarzają, że oni będą tworzyć swoją podmiotowość, oni nie będą patrzeć na Platformę, nie chcą dyktatu, hegemonii Platformy, nie wiem na czym on miałby polegać.
Stawiamy kropkę, głos lewicy będzie słyszany w drugiej części naszego programu. Przepraszam, ale mało czasu zostało, mamy jeszcze jeden temat. Tomasz Rafalski, proszę bardzo.
Ja myślałem, że od kolegi usłyszę, co słychać w Platformie Obywatelskiej, a słuchałem o tym, co słychać u lewicy. Adriana Zandberga i Roberta Biedronia. Jeżeli członkowie Platformy Obywatelskiej nie widzą problemu w tym, że mają w tej chwili jedynie 15%, już to jest w zasadzie stałe od wielu, wielu miesięcy, stałe poparcie sondażowe 15% i raczej z tego, co wyprawiają posłowie Platformy w parlamencie, wygląda na to, że będzie jeszcze spadać, no to tak jakby to jest ich problem i jeżeli jest im z tym dobrze, no to ja nie będę protestował. To jest ich wybór drogi politycznej. Mało skuteczny, jak widać. Jednak ta taktyka opozycji totalnej i negowania wszystkiego, co się dzieje ze względu na to, że jest to firmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, okazała się nieskuteczna. Ale jeżeli chcą ją dalej prowadzić, to droga wolna, żyjemy w wolnym kraju.
Dobrze, patrząc na to z boku, Prawu i Sprawiedliwości udało się wbić klin w opozycję pomiędzy do tej pory partnerami opozycji.
Znaczy, ja nie wiem, dlaczego, czemu Prawu i Sprawiedliwości udało się wbić jakiś klin, bo po prostu ktoś podjął racjonalną decyzję. Po latach walk o wszystko, o każdą jedną rzecz, przeciwstawieniu się każdej reformie i zmianie, no okazało się, że w tak ważnej sprawie ktoś zagłosował po prostu racjonalnie, za polską racją stanu. Nie powiedziałbym, że jest to jakiś klin, tak? Niedawno wszyscy obserwujemy, co się dzieje w opozycji. Niedawno było głosowanie nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Platforma Obywatelska nie poparła kandydata lewicy, za to chętnie występowała na konferencjach prasowych, reklamując siebie jako koalicję 276, jeżeli dobrze pamiętam, nawet tej lewicy nie informując.
Stawiamy
ja się
kropkę.
Też nie dziwię, że lewica prowadzi swoją politykę w oderwaniu od Platformy Obywatelskiej, przecież nie ma takiego obowiązku.
Dobrze. Dużo o lewicy. Lewica, panowie, chciałbym jeszcze o sytuację covidową w dwóch zdaniach, żebyście...
Do covidu przejdziemy. Ja tylko powiem tak, ja
już nie mamy czasu.
Koledze Rafalskiemu, że on tak trzyma się tych sondaży. Sondaże zmienne są. W marcu, początek marca, sondaż Kantaru, Koalicja Obywatelska 24%. Teraz jeden sondaż pokazał 15%. Także nie jest to tak, że te tendencje PiS tak samo.
Dobrze. A jak oceniają panowie tendencje, jeśli chodzi o sytuację
tylko jedna
walki
rzecz,
z pandemią.
To na przykład w kwestii Rzecznika Praw Obywatelskich. Piotr Ikonowicz też wypowiadał się chociażby o tym, że Rosja miała prawo anektować Krym, więc ja jako członek Platformy Obywatelskiej sprzeciwiam się, żeby moja partia popierała takie osoby, które mają taki sposób myślenia o tak ważnych sprawach.
Dobrze, to był zaznaczony kolejny duży temat. Natomiast jeśli chodzi o sytuację covidową, mamy powolne odmrażanie różnych dziedzin. Wszyscy je znamy po kolei, wszyscy śledzimy. Mają panowie wrażenie, że ten scenariusz jest idealny na tą sytuację, czy gdzieś tam może za wolno, a może za szybko to wszystko się odbywa zdaniem panów? Tak w dwóch zdaniach. Tomasz Szafalski.
No ja muszę powiedzieć, że obserwuję tą sytuację covidową, sytuację odmrażania szczepionek na, no to trzeba do czegoś porównać, jak to wygląda również w Europie Zachodniej. Uważam, że w Polsce zarówno ten lockdown oraz akcja szczepionkowa oraz teraz odmrażanie jest zrobiona w zasadzie optymalnie. Wszystko zgodnie z planem, bez jakichś większych potknięć, mimo iż była to gigantyczna operacja. Ja sobie w tej chwili, jeszcze wczoraj rozmawiałem z kolegą, który mówił, że do Wojcieszyc potrafią przyjechać ludzie z Brukseli, żeby się zaszczepić w Polsce, ponieważ mają terminy jeszcze za kilka miesięcy. Tam.
I dzisiaj, tak kolejne szczepienia, dzisiaj kolejne szczepienia chwili, dostępne w Gorzowie, w punkcie, w tych punktach zorganizowanych.
W tej chwili, jest bardzo dobra sytuacja, jeżeli chodzi o szczepionki. Ponad 13 milionów ludzi jest zaszczepionych, a wracając do odmrożenia gospodarki, no wszyscy na to czekaliśmy, tak? Każdy by chciał, żeby było to szybciej, ale trzeba było przeczekać, trzeba było jednak przetrzymać troszeczkę, żeby nie wrócił ten silny atak wirusa i wszyscy się cieszą. Ja już dawno mam dość chodzenia tak naprawdę w maseczce. No ale trzeba czasami zacisnąć zęby.
15 maja. To jest ten moment, kiedy prawdopodobnie, bo jeszcze no poczekamy, prawda, bo decyzje muszą zapaść, będziemy mogli chodzić już bez maseczek. Radosław Wróblewski.
No, ja skromnie obserwuję. Nie jestem ekspertem w dziedzinie epidemiologii. Ci, których czytam, ja powiedzmy te informacje, które pojawiają się w mediach elektronicznych, czy też wpisanych, czy też w radio, telewizji, no też wypowiadają się różnie. Też oczywiście mówią, że otwarcie tak, ale są pewne warunki. Przede wszystkim to jest kwestia właśnie dostępności do szczepień, które się upowszechniły, a dziw bierze to, co kolega Rachowski mówi, że przyjeżdżają do nas ludzie, to mam nadzieję, że to są obywatele polscy.
Ale to są obywatele polscy, oczywiście, to są Polacy. Zresztą wielu Polaków jeździ w tej chwili do Polski.
Natomiast to świadczy też o jednej sytuacji. Mnie to niepokoi. I tutaj jak gdyby nie widzę jak gdyby postępu. To znaczy dalej mamy pewną sytuację taką, że duża część ludzi starszych nie jest jeszcze zaszczepiona. Do nich się nie dociera. Oni pewne informacje o tych szczepieniach tak wprost nie mają. Tu jest jeszcze niewiele do zrobienia. Też tak jak słyszę, duża ilość na przykład szczepionek AstraZeneca, też ludzie jak gdyby gdzieś tam przestraszeni różnymi komunikatami, jak się okazuje niepotwierdzanymi przez ekspertów, no to zrobiło swoje i te szczepionki gdzieś też leżą, czekają, więc ja powiem tak, no cóż, tak naprawdę każdy
ostatnie zdanie
odpowiada nie tylko za siebie, ale za innych, to my powinniśmy tutaj tak solidarystycznie postępować, żeby nie narażać siebie i nie narażać przede wszystkim innych.
Dziękuję.
I wtedy, jak gdyby będziemy mogli mówić, że COVID mija.
Dziękuję bardzo za tą część naszej dyskusji, w której wystąpili Tomasz Szafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję serdecznie Państwu.
Dziękuję. Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Dziękuję.
Za chwilę druga część, miłego dnia, pozdrawiam serdecznie, za chwilę druga część naszego programu, w której kolejni goście...
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Wracamy do dyskusji. Tym razem kolejni goście. Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry, witam na antenie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Maciej Buszkiewicz, szef Lewicy w Gorzowie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
Drodzy Państwo, Panowie, te same tematy, rzecz jasna, więc już nie będę przypominał wyników głosowania, nie będę przypominał genezy, ale zapytam od razu Lewicę. No cóż, Leszek Miller, były przewodniczący Lewicy, prominentny polityk SLD, mówi, że jest niesmaczony głosowaniem. Jak ocenia to przedstawiciel SLD? Proszę bardzo.
Panie redaktorze, no każdy ma prawo do swojej oceny. Leszek Miller również. Natomiast no jest tak samo jak, jest tak jakim samym członkiem partii, jak tysiące innych. W związku z tym jego ocena, jego sprawa, że tak powiem.
Rozumiem, że pan zgadza się z kolegami parlamentarzystami lewicy, jeśli chodzi o głosowanie.
Tak, panie redaktorze, oczywiście, że się zgadzam. Wielokrotnie na państwa antenie podawałem, nawet kiedy się nie zgadzałem z postępowaniem Prawa i Sprawiedliwości, że lewica, że proszę lewicy nie zaliczać do totalnej opozycji, ponieważ zawsze, nawet jeżeli się z rządzącymi nie zgadzaliśmy, to przedstawialiśmy swoje racje i uważaliśmy i staraliśmy się tłumaczyć, dlaczego się z PiS-em nie zgadzamy. Natomiast w tej chwili się zgadzaliśmy. Przypominam, że kilka miesięcy temu, kiedy jeszcze premier Mateusz Morawiecki wahał się, czy nie zawetować Fundusz Odbudowy, była mowa o tym i cała opozycja mówiła, że to jest polska racja stanu, że to jest nowy plan Marszala i pan Mateusz Morawiecki nie może się ugiąć pod naciskiem swojego koalicjanta, ministra Ziobry. Natomiast kiedy przyszło do głosowania i omawiania tego, no część opozycji zapomniała o tym, co kilka miesięcy temu mówiła. Ja też przypomnę, że plan, że Fundusz Odbudowy to był pomysł europejskich socjalistów. Zaprosiliśmy do tej rozmowy chadeków, którzy nas wsparli w tym pomyśle. Dziwne by było, gdybyśmy, że tak powiem, zakorzenili tą ideę w Parlamencie Europejskim. Nasi europosłowie przecież głosowali za, a my byśmy w Parlamencie Europejskim głosowali przeciw lub się wstrzymali, tak jak to zrobiła Platforma Obywatelska. Jeżeli chodzi o te nasze pomysły, to no, rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował, żeby wszystkie partie opozycyjne złożyły swoje uwagi. Myśmy kilkudziesięciostronnicowo, o ile pamiętam, to było chyba około 80 stron uwag rządowi przekazali. Zostało to uwzględnione, w związku z tym usiedliśmy do stołu i podpisaliśmy dokument, że na te nasze, pod warunkiem, że w Krajowym Planie Odbudowy znajdą się nasze postulaty, te, które zostały wysłane do Komisji Europejskiej. I tak się stało i że wtedy zagłosujemy za.
Okej, okay. Z jednej strony postulaty się znalazły, doszło do tego kompromisu. Polacy w większości, jeśli chodzi o sondaże opinii publicznej, są za tym, żeby opozycja głosowała za właśnie w tej sytuacji, za środkami unijnymi, ale z drugiej strony samorządy, przedsiębiorcy mówią, za mało tych środków dla nas, za dużo, jeśli chodzi o centralny podział.
Rozumiem, że to do mnie pytanie.
Tak, tak, jeszcze dokończymy i za chwilę pan dyrektor.
Panie dyrektorze, no 30%, ponad 30% zostało wynegocjowane, że w tym, i to był pomysł właśnie lewicy, że to będzie, że to będzie przeznaczone dla samorządów. Ponad 30%, tam 31% z jakimś ułamkiem, to jest ponad 240 miliardów złotych, które będą dla samorządów. To są ogromne pieniądze, w związku z tym uważam, że tu akurat błędna jest ta uwaga. Jeżeli chodzi o pieniądze dla przedsiębiorców, też przecież jest to spora kwota. Wczoraj oglądałem wywiad z profesorem Liberackim, który twierdził, że jest szansa, jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, że pierwsze środki w jakiejś części w wakacje, w miesiącach lipiec i sierpień mogą już pójść z Unii Europejskiej. Dobrze by było, gdyby to było właśnie ta część dla przedsiębiorców, dla branży hotelarskiej, między innymi gastronomicznej,
tam 300 milionów,
które bardzo pandemii ucierpiały.
Tak, to jest duża część, jest przeznaczona na tą branżę. Ratyfikacja ma odbyć się jeszcze w czerwcu, takie są plany, aczkolwiek życie czasami przenosi niespodzianki. Tomasz Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Panie dyrektorze, podobne pytania, to znaczy w innym kontekście, z punktu widzenia właśnie centralnego podziału tych środków. 30% samorządy, to dużo czy mało?
Dużo, to jest bardzo dużo środków. I tutaj cała dyskusja też przeszła w Sejmie na bardzo emocjonujące wątki, takie raczej nie emocjonujące, a emocjonalne, czego uosobieniem było wystąpienie tutaj lubuskiego posła niezrzeszonego, pana Łukasza Mejzy, to było też oddawało poziom debaty sejmowej nad tą ustawą. Cieszę się, że ustawa została przyjęta, ale przypominam, że to jest ustawa o środkach własnych, które Polska przyjmuje, gwarantuje, bo to musimy rozwinąć i rozbudować. Tak? To nie było głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy, bo Krajowy Plan Odbudowy to jest dokument, nad którym pracowano od wakacji ubiegłego roku. W tym roku toczyły się konsultacje od lutego do kwietnia. Tutaj różne środowiska, z tego co mówił pan minister Buda, także tutaj Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica, czy jak tam państwo aktualnie się nazywacie, przedłożyli swoje propozycje. A sama ustawa o środkach własnych wynika z konstrukcji prawnej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie muszą się zgodzić na sposób finansowania budżetu unijnego, na realizację wspólnych programów. Mhm. Te środki własne Unii Europejskiej to są w dużej mierze składki członkowskie, które stanowią 98% dochodów budżetu Unii Europejskiej. Pozostałe 2% pochodzą z pobierania ceł i kar nakładanych na przedsiębiorstwa, które nie stosują się do prawa unijnego. Wbrew pozorom te kary to jest bardzo ważny element funkcjonowania Unii Europejskiej, aby zapewnić równy dostęp, ale jest to osobny temat. To głosowanie to jest pierwszy krok, ponieważ to jest Sejm. Zobaczymy, co tutaj opozycja zaproponuje w Senacie. Mam nadzieję, że nie. I tutaj.
Ale już słyszymy, że będą poprawki, tak? Są zapowiadane w Senacie.
No, tak. Tutaj można wrócić do słów też pana wojewody z uroczystości trzeciomajowych i 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, gdzie powiedział, że tutaj jednak tradycje targowicy są także obecne w polskim życiu publicznym nadal. Mam nadzieję, że opozycja, szczególnie tutaj Platforma Obywatelska, lekko się zreflektuje i szybko przeprocedowany zostanie ten projekt w Senacie, bo tak jak pan Maciej powiedział, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jest szansa, że już w lipcu, sierpniu pierwsze środki pojawią się w Polsce. Ale jeżeli tutaj mówimy o środkach unijnych i o tym podziale 30% dla samorządów, mało, dużo, nie zapominajmy o tym, że tak naprawdę Krajowy Plan Odbudowy, czy też Krajowe Plany Odbudowy, bo każde państwo członkowskie będzie miało taki program, jest to zwiększenie budżetu Unii Europejskiej. W naszym przypadku to będzie zwiększenie do 1,8 biliona euro w perspektywie do 2027 roku, z czego Krajowy Plan Odbudowy to będzie 770 miliardów euro. Tak? Pozostałe te środki ponad 1,2 biliona euro pochodzą i tak z wieloletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Tam się wchodzą w to takie programy jak chociażby wspólna polityka rolna czy FS, Fundusz Społeczny. Także samorządy, ich jedynym udziałem w budżecie Unii Europejskiej nie będzie Krajowy Plan Odbudowy.
To będą czerpać też z innych programów, tak?
Oczywiście, że tak. To będzie bonus, to będzie dodatek. Także tutaj dyskusja, czy 30% mało, czy dużo, jest dyskusją publicystyczną. Okay. Tutaj jest też duża szansa otwierająca inwestycje w takie mocno proprzyszłościowe sektory naszej gospodarki.
To jest właśnie ciekawe pytanie. Ja wiem, że jest to teoretyczne pytanie, ale skupmy się na naszym regionie. Mówi się o 15 miliardach. Na co można byłoby przeznaczyć te środki? Maciej Buszkiewicz.
Panie rektorze, tylko krótko w uzupełnieniu jeszcze do poprzedniego pytania, bo często nam niektóre media zarzucają, że dogadaliśmy się z PiS-em, PiS-owi nie można ufać. Jakby stanowisko Lewicy co do rządów PiS-u się nie zmieniło i dalej potępiamy wiele rzeczy, które Prawo i Sprawiedliwość robi. Mówimy o prawach kobiet, czy to, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym i tak dalej, i tak dalej.
Chce pan powiedzieć, że nie szykuje się żadna koalicja, tak? Nowa, rządząca.
Jeżeli chodzi o sprawy społeczne, zawsze popieraliśmy Prawo i Sprawiedliwość i tu jakby nie było sporu. Natomiast jest wiele innych, jakby, które, czy chociażby kwestia służb mundurowych, które powodują to, że nie bylibyśmy w stanie. Nie wyobrażam sobie wspólnego rządu z Prawem i Sprawiedliwością.
I wasi zwolennicy zrozumieją, że raz idziecie pod rękę z Prawem i Sprawiedliwością, a raz nie?
Nie, no panie rektorze, polityka to jest sztuka kompromisów. No są rzeczy, w których się zgadzamy z Prawem i Sprawiedliwością, są, które się nie zgadzamy. No i to jest jakby proste i logiczne. Jeżeli się z czymś nie zgadzamy, a jest wiele takich rzeczy, no to powoduje to, że jakby no wspólna koalicja moim zdaniem byłaby niemożliwa, ale jeżeli uważamy, że coś robią słusznie, to nie będziemy głosować tylko przeciwko, tylko dlatego, że to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Dobrze, to postawmy. Dodam,
przypominam, że te środki będą wydawane do 2026 roku. W związku z tym tak naprawdę...
Nie mówimy o jednym roku, tak.
Tak, to jest długi okres czasu. Być może, że Prawa i Sprawiedliwości w nowym rządzie nie będzie. Będziemy my. To my innymi koalicjantami będziemy te środki wydawać po to, żeby ratować Polskę po pandemii. W związku z tym to jest naprawdę... Lewica była już w takiej sytuacji, że to tylko że w odwrotnej. To myśmy negocjowali środki unijne, a wydawał je kto inny. A teraz może będzie odwrotnie. Natomiast Platformie Obywatelskiej się wydaje, że mają monopol na wiedzę i tylko to, co Platforma Obywatelska mówi, to jest właściwe i lewica tak naprawdę powinna się tylko ich słuchać.
Czy to nie jest tylko niebezpieczne myślenie dla Polaków, kiedy to partie mówią, to my będziemy wydawać te środki? To, czy to raczej Polacy będą wydawać te środki?
Słyszałem głosy posłów Platformy Obywatelskiej, to również było na antenach telewizyjnych, którzy mówili, że gdyby nie przymus, to głosowaliby za, a tak się wstrzymali, ponieważ tak im kazano zrobić.
Dobrze,
tak?
Jeśli chodzi o nasze województwo, jak skorzysta na tych środkach? Króciutko, Maciej Burkiewicz, zostaniemy przy pana głosie, za chwilę pan dyrektor.
Panie dyrektorze, oczywiście KPO 500 stron nie przeczytałem całości, się przyznaję z góry, przejrzałem tylko. Natomiast na pewno uczynię to w najbliższym czasie. Nie jestem parlamentarzystą, nie musiałem tego w całości przeczytać. Natomiast widzę chociażby jedną iskierkę. Tutaj mówimy o zwiększeniu roli sektora kolejowego w systemie transportowym, na co my w województwie lubuskim, a szczególnie tu na północy województwa, bardzo narzekamy. I to nie jest w części pożyczkowej, tylko inwestycyjnej. W związku z tym być może tu będzie duża szansa na to, żeby te środki spożytkować. Okay. Ja widzę dużą nadzieję w tym, co Lewica wywalczyła i to jest mój konik, czyli budowa mieszkań komunalnych na wynajem. Oczywiście to, co mówił poprzednio w poprzedniej części rozmowy Radosław Wróblewski, że są wątpliwości, czy to będzie można zastosować. Zobaczymy, być może Komisja Europejska stwierdzi, że tak. Przecież niedawno dyrektor ZGM-u Paweł Nowacki na antenie radiowej państwa mówi, że to jest kilkaset mieszkań do remontu w Gorzowie. Być może, że będzie można z tych środków również to wyremontować. Być może, że będzie można postawić nowe budynki komunalne. W ostatnich 10 latach, 10-leciach chyba jeden budynek nowy komunalny powstał tylko na Zawarciu w Gorzowie. W związku z tym to są, mam nadzieję, duże możliwości.
Proszę bardzo, panie dyrektorze, Karol Zieliński.
Tutaj to, co pan Maciej przed chwilą powiedział i jeszcze tak uzupełnę, że Lewica w szerszej, większej liczbie rzeczy zgadza się z obecnym rządem, bo widzę zdjęcie Adriana Zamberga, jedzącego hot dogu i na Orlenie, także są już pozytywne zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o te inicjatywy mieszkaniowe, komunalne, to będzie możliwość uzupełnienia tego, co już trwa, czyli firmów spółdzielczych inicjatyw mieszkaniowych w oparciu o krajowy zasób nieruchomości. To już się dzieje teraz w Polsce. Natomiast szanse inwestycyjne, tutaj Krajowy Program Odbudowy zakłada przygotowanie terenów inwestycyjnych w Polsce, a my tutaj wokół Gorzowa, blisko Gorzowa, wylot na Szczecin, mamy potężny kompleks, który wymaga uzbrojenia, przystosowania i przeznaczenia pod inwestycje. Ważne tu też dla naszego regionu, uważam, będzie dalszy rozwój kompetencji cyfrowych czy usług cyfrowych, czyli rozwój tej infrastruktury światłowodowej, nie tylko już do szkół, co zakładał program Polska Cyfrowa, ale szerzej. każdy z nas. Bardzo ciekawą propozycją w Krajowym Programie Odbudowy są dość spore środki zaplanowane na wzmocnienie infrastruktury szkolnej. Nie tylko wyposażenie gabinetów, ale też na przykład termomodernizację szkół. W ostatnich naborach do programów rządowych, do Funduszu Inwestycji Lokalnych zdiagnozowaliśmy, że wiele samorządów składa wnioski dotyczące inwestycji w infrastrukturę szkolną, czy też to remonty, budowę czy przebudowę szkół.
Szczególnie znaczy, teraz, kiedy była taka okazja i można było te remonty robić bez przeszkód, jeśli chodzi o lekcje. Czyli to są te najważniejsze kwestie. Panie dyrektorze, pozostanie...
Jeżeli mogę, bo w uzupełnieniu do tego, co pan dyrektor mówił, też czytałem w Krajowym Planie Odbudowy o zwiększeniu potencjału uczelni medycznych.
Ponieważ zakłada się zwiększenie limitów przyjęć na studia medyczne.
Dobrze, to są duże środki i ciekawa dyskusja przed nami.
Mamy Wydział Lekarski w Zielonej Górze, mamy pielęgniarstwo w Gorzowie, w związku z tym no to są rzeczy, na których właśnie tutaj Lubuskie może skorzystać.
Panie dyrektorze, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o szczepienia? To już przechodzimy do sytuacji covidowej. Wiemy, że przedłużamy szczepienia, te, które są takie, powiedzmy, no, ustawiamy się w kolejce, czekamy i możemy po prostu...
Ekstra pakiet, zaszczep się w majówkę, tak. Nawiązujemy do
majowe szczepienia, tak to nazwijmy.
Przed tygodnia, mimo, powiedzmy szczerze, fatalnej pogody.
Ja sam widziałem kolejki. Co prawda trochę się niepokoiłem dystansem społecznym niezatrzymywanym, ale rzeczywiście kolejki były.
Były kolejki, ale atmosfera w kolejkach i w samym namiocie była fantastyczna. Ludzie bardzo, bardzo pozytywnie odebrali tą akcję. Zaszczepili się na zmarzniętych, czekających. Gorzowian czekała ciepła herbata, tutaj zaproponowana przez nas. Ja się przyznaję, że sam skorzystałem z możliwości i zaszczepiłem się w tym namiocie, a w kolejce spędziłem około pół godziny. Aha. Ale w dobrym towarzystwie, bo z małżonką.
Taka majówka, takie czasy. Mamy dalej taką okazję, prawda? Przedłużone zostały te szczepienia.
Tak, jeszcze jutro będzie możliwość w siedzibie firmy LuxMed, która wykonywała te szczepienia, pójścia po prostu tak z ulicy i zaszczepienia się tam.
Dobrze, a jeśli chodzi o sytuację covidową, możemy mówić już o odetchnięciu z ulgą, czy no, jasna sprawa, że dalej trzeba zachować koncentrację, jeśli chodzi o walkę z pandemią, ale słyszymy już o poluzowywaniu, jeśli chodzi o obostrzenia.
Tak, wyraźnie widać tendencję, jest dynamiczny spadek liczby nowych zachorowań. Jeszcze troszeczkę utrzymuje się obciążenie infrastruktury szpitalnej, bo na dziś rano mamy 433 osoby w szpitalach na łóżkach covidowych, ale i tak do końca maja planujemy redukcję tej infrastruktury o 425 miejsc, 200 już jest prawie uwolnionych.
Najważniejsze jest, aby zabiegi były wykonywane terminowo, prawda? Wrócić
tak,
do
tak, tego. Tak, tak. Teraz już wracamy do tego. Jeżeli liczba nowych zakażeń, liczba nowych hospitalizacji spada i będzie spadała w takim tempie jak teraz, to trzeba oddawać i przywracać służbę zdrowia pacjentom niecovidowym.
Maciej Buszkiewicz, to samo pytanie a propos oceny sytuacji.
Panie rektorze, no cieszę, że powoli wracamy do normalności, że te liczba zachorowań spada i to spada znacznie, ale rzeczywiście uczulałbym tutaj na to, żebyśmy nie popadali w hura optymizm. Te obostrzenia dobrze, że są znoszone, ale żeby był cały monitoring nad tym, jak ta sytuacja wygląda, bo czasami przez zbytnie rozluźnienie możemy sobie zaszkodzić, a chyba tego nie chcemy, jeżeli to będzie prowadzone tak jak potrzeba i powoli, to co liczę na to i mam nadzieję, bo że żadnej czwartej, ani piątej, ani żadnej innej fali już nie będzie, że powoli wrócimy do normalności. Rzeczywiście szczepienia widać, że w tej chwili ruszyły, szczególnie też cieszą te masowe punkty szczepień. Tam rzeczywiście po kilkaset osób jest szczepionych codziennie w Gorzowie. Potwierdzam to, co mówił w pierwszej części kolega radny Rafalski. Tak, też to słyszałem i wiem to na pewno, ponieważ moja małżonka w jednym z punktów szczepi osobiście i pozdrawiam ją, bo dzisiaj też to robi. Na to, mimo, że jest sobota, ale ale ważne jest życie ludzkie, żeby ludzie byli zaszczepieni. Ludzie zjeżdżają się, też było małżeństwo polskie z Brukseli, które całą noc jechało po to, żeby się przyjechać i zaszczepić. Odpoczęli chwilę i mówili, że zaraz wracają. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jak widać, niektórym bardzo zależy i potrafią się poświęcić, przejechać kilkaset kilometrów po to się zaszczepić, a niektórzy po prostu się nie chcą szczepić, nie, bo mają taki kaprys i nie myślą o to, że o sobie nie myślą, to jeszcze pół biedy, to jest ich sprawa. Nie myślą o innych ludziach, o innych osobach, wśród których żyją, także namawiam naprawdę. Jestem po pierwszej dawce szczepionki, nic mi nie było, trzecia ręka mi nie urosła, dobrze się czułem i czuję się dobrze i zdrowa. Już minął tydzień czasu od tego. Zachęcam do szczepienia, naprawdę szczepić.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Nie zdążyłem już zapytać, kto wygra derby, ale pytanie wydaje się być retoryczne, bo tutaj sami fani stali.
Dokładnie.
Choć oczywiście żartowałem z tym pytaniem retorycznym, bo to jest sport, a w derbach się może wszystko wydarzyć. Dziękuję bardzo.
50-40,
okej, zapisałem. Karol Zieliński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dziękuję za obecność w naszym programie.
Dziękuję bardzo. 46-44 dla stali obstawiam.
Dobrze, też zapisałem. Maciej Buszkiewicz, szef Lewicy w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Daniel Rutkowski, udanej soboty.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.